Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj po raz drugi na kanale, ale tym razem po raz pierwszy w odcinku solowym dr Piotr Oleksy, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry panie doktorze, bardzo mi miło.
Dzień dobry, mi również. Dziękuję za zaproszenie.
Mołdawia również jest w tle tego, co się dzieje na wschodzie, tego, co się dzieje na Ukrainie, bo nawet co jakiś czas w tych mołdawskich mediach pojawia się zagrożenie jakąś wojną taką jak na Ukrainie. Bo dlaczego? No bo władze Rosji taką wojną grożą. To jest element wojny informacyjnej?
Na pewno tak, znaczy element wojny informacyjnej i próby nacisku właśnie, tak? Nacisku na społeczeństwo mołdawskie, na tamtejszą klasę polityczną. Próba tak naprawdę podgrzewania sytuacji, podgrzewania atmosfery w samej Mołdawii, prowadzenia do tego, żeby ludzie no, cały czas się bali, cały czas było poczucie tego zagrożenia i taka myśl, że może z tą Rosją jednak lepiej byłoby się po prostu dogadać, żeby ta myśl cały czas kiełkowała w tym społeczeństwie.
Niech, bo jeżeli chodzi o sympatię samego społeczeństwa, to jak myśleć o obywatelach Mołdawii? Są bardziej...
To tutaj zaszły ogromne przemiany w ostatnich latach, ponieważ przez prawie 30 lat to społeczeństwo było pod tym względem zadziwiające, że utrzymywał się taki stały balans, że liczba, czy też procent takich zwolenników integracji z Rosją i integracji z Zachodem był mniej więcej równy. To było tak 46-48% po jednej i drugiej stronie i taki języczek uwagi, takie wahnięcia nastrojów, czy pewne takie tego typu przesłanki decydowały o tym, że jedna bądź druga strona zdobywały władzę i ten kurs polityczny był w jedną lub drugą stronę kierowany. Do takiej poważnej zmiany doszło w ostatnich latach, czego pierwszym takim sygnałem było, takim wyborczym, pierwszym efektem było zwycięstwo Mai Sandu w wyborach prezydenckich, takie znaczące zwycięstwo w wyborach prezydenckich pod koniec 2020 roku, a następnie pół roku później jej partia, przez nią zbudowana partia aktywności i Solidarności, czy też działania i Solidarności, PAS, zdobyła samodzielną większość w parlamencie i to również taką znaczącą, niekonstytucyjną, ale jednak samodzielną większość. Po raz pierwszy partia prozachodnia zdobyła samodzielną większość w parlamencie Republiki Mołdawii i to wydaje się, że to jest taki trend dosyć trwały, bo patrząc na nastroje społeczne, szczególnie tą zmianę pokoleniową, to jest między innymi również tego efekt oraz faktu, że Mołdawianie mają tak dużo kontaktu ze światem zachodnim, z Unią Europejską, w której pracują po prostu, dobrze ją znają, dobrze znają ten model życia, to ten wydaje się, że ten wybór tej drogi w większości społeczeństwa się dokonał na taki prozachodni, więc ten prozachodni wektor przeważa w tych nastrojach społecznych. Niemniej nadal są duże grupy ludności, które jednoznacznie nie widzą siebie bez Rosji, można powiedzieć. Tak? Nie widzą przyszłości swojego kraju i w ogóle nie wyobrażają sobie takiego swojej tożsamości kulturowej i politycznej bez Rosji. To jest tego typu ludzie, takie społeczności, to są przede wszystkim w Gagauzji, na południu kraju, w autonomii gagauzkiej. Również na północy kraju, w Bielcach wielu takich mieszkańców, to jest drugie pod względem wielkości miasto w Mołdawii i same skrajne takie powiedzmy powiaty, rejony na północy kraju, no to są te, gdzie te sympatie prorosyjskie nadal są silne. No i dochodzi nam do tego oczywiście Naddniestrze, separatystyczna, nieuznana republika na lewym brzegu Dniestru. Temat myślę dosyć znany.
Pani Sandu, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, nie ma lekkiego życia. Tutaj część Mołdawian wychodziło na ulicę, protesty antyrządowe, które oczywiście również miały te rosyjskie tło.
Maja Sandu zdobyła i jej partia zdobyły władzę w tym okresie, w którym powiedziałem, z takim no, dużym mandatem społecznym. Tak? No, naprawdę dużo ludzi ich poparło jednoznacznie i oczywiście ten mandat społeczny oznaczał też duże oczekiwania. Co prawda Maja Sandu tym różniła się od większości polityków, w ogóle od większości polityków, że nie obiecywała cudów. Ona mówiła, że ja nie obiecuję wam jakiś sukcesu, jedyne co obiecuję to ciężką pracę i to, że będę was do tej pracy zapraszać, ale wiadomo, że no społeczne oczekiwania trochę inaczej działają, jednak oczekuje się efektów, a tych efektów w postaci jakiegoś szybkiego, jednoznacznego rozliczenia na przykład afer czy walki z korupcją nie było. Nie było też efektu w postaci szybkiej poprawy warunków życia, takiej gwałtownej. To drugie oczywiście nie udało się za sprawą no, dwóch czynników. Z jednej strony kwestii energetycznej, znaczy tego, że Mołdawia jest pod ogromnym, była przez długi czas pod ogromnym naciskiem energetycznym ze strony Rosji. Ceny energii również wzrosły. No i ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę, która oczywiście również spowodowała właśnie wzrost cen energii, spowodowała inflację, utrudniła jakiekolwiek reformy gospodarcze. No i ta frustracja, niezadowolenie wśród społeczeństwa zaczęło rosnąć. Te ceny energii tutaj są bardzo ważne. Tutaj warto wspomnieć, że w ciągu roku od września 2021 do września 2022 cena gazu dla takiego zwykłego użytkownika domowego wzrosła siedmiokrotnie, co dla wielu Mołdawian, szczególnie tych najbiedniejszych, przede wszystkim emerytów, to oznaczało, no, że oni by całą, no, że emerytura nie starczy na gaz po prostu. I wielu ludzi stanęło no, na skraju, tak? Stanęło przed taką granicą wyżycia, przeżycia tak naprawdę. Znalazło się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. To oczywiście powodowało no, strach jeszcze większy przed tym, co będzie za chwilę. I te emocje zostały wykorzystane przez polityków, powiedzmy, opozycyjnych, przede wszystkim przez jednego oligarchę, biznesmena Ilana Shora, który nie mieszka w Mołdawii, ponieważ został oskarżony za udział w kradzieży miliarda. Kilka lat temu była taka afera w 2014 roku, że z mołdawskiego systemu bankowego zniknął 1 miliard dolarów w ciągu tak naprawdę kilku dni. To była 1/3 wtedy PKB tego kraju. I Ilan Shor był prawdopodobnie jednym z głównych architektów tej sytuacji. I Ilan Shor jest poszukiwany przez tamten wymiar sprawiedliwości. Mieszka obecnie w Izraelu, bo ma również obywatelstwo izraelskie. No i stamtąd steruje swoją partią polityczną, która rozpoczęła tę falę protestów, jednocześnie zbliżając się bardzo do Rosji. Nawet został w pewnym momencie przez rosyjskich propagandzistów, przez Sołowiowa, przez Margaritę Simonian, Shor naznaczony takim głównym przedstawicielem rosyjskich interesów w Mołdawii. No i te protesty faktycznie były co niedziela, przez jesień się to odbywały. One były dosyć liczne, ale też nie można powiedzieć, żeby to były jakieś bardzo masowe protesty. Ja nawet byłem we wrześniu w czasie jednego z większych tych protestów tam na placu. No i to, co widziałem, i to, co się mówiło o tym, i to, co widziałem też na własne oczy, jakby nie pozostawiało wątpliwości, że na pewno byli to przede wszystkim ludzie najstarsi, najbiedniejsi, wielu inwalidów na tym proteście. No i byli to ludzie opłacani za udział w tym proteście. Oni robili to, bo to była dla nich po prostu szansa na przeżycie, na zarobek. Z drugiej strony, więc tu mamy takie dwa czynniki. Tak? Niepokój społeczny wśród najbiedniejszych faktycznie jest. Pewne niezadowolenie z rezultatów rządów jest, a do tego dochodzi oligarcha, który ma możliwości zorganizowania protestów, jeszcze płacenia za udział w nich. I z tego te protesty jesienne się wzięły.
Zastanawiam się, bo tak słucham pana doktora, to mam wrażenie, że tak, Mołdawianie chcieliby zmian, pewnie ci młodzi, ale wiedzą, jaka będzie tego cena tych zmian geopolitycznych, zmiana wektoru polityki zagranicznej. Starsi również może być może chcieliby zmian, ale tak naprawdę no, ważniejsza jest ta no, ciepła woda w kranie, raczej ciepło dzisiaj w domu, więc społeczeństwo znajduje się w takim trochę klinczu, że no, jednocześnie, no, może nie chcielibyśmy z tą Rosją, ale ta Rosja dała jakiś gwarant, jakieś bezpieczeństwo, a jednocześnie kierunek zachodni to ciężka, żmudna praca i pytanie, czy ktoś jest na to gotowy.
Tak, to znaczy takich, którzy, znaczy myślę, że większość jest gotowa na właśnie na ten kierunek zachodni i nawet większość społeczeństwa rozumie, że pewne poświęcenia tutaj są potrzebne, tym bardziej, że widzą realnie zachodzące zmiany. Jakie? No, Mołdawia w tych ostatnich miesiącach faktycznie dokonała poważnej reorientacji, jeśli chodzi na przykład o źródła energii. O źródła energii, bo tak jak do niedawna Mołdawia była w 100% uzależniona od dostaw z Rosji, gazu z Rosji, zakupów gazu od Gazpromu, a jeśli chodzi o prąd, to Mołdawia była, ta prawobrzeżna Mołdawia, Republika Mołdawii, była uzależniona od elektrowni znajdującej się w separatystycznym Naddniestrzu. I w jesienią tego roku Gazprom zmniejszył dostawy gazu znacząco, o połowę. Do tego w odpowiedzi jakby na to, w efekcie tego Mołdawia, Republika Mołdawii musiała, Mołdawa Gaz, ta spółka, mołdawski operator, musiała zmniejszyć dostawy gazu do Naddniestrza. No i w efekcie tego Naddniestrze wstrzymało produkcję prądu. Więc przez kilka tygodni Mołdawia zakupowała prąd tak naprawdę z zachodu, z Rumunii. I okazało się, że te zmiany jakby infrastrukturalne, które już dokonano w poprzednich miesiącach, zsynchronizowanie mołdawskiego systemu energetycznego z europejskim pozwoliło na to. Tak? Więc to już przestała być kwestia tylko i wyłącznie techniczna, stała się to kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy. Oczywiście ten prąd kupowany z zachodu był o wiele droższy i w międzyczasie co wypracowano? Wypracowano to, że Mołdawia zaczęła kupować również gaz z Rumunii, korzystając z gazociągu Jasy Ungieni Kiszyniów, który tłoczy gaz z Rumunii. I co więcej, dokonano bardzo takiej ważnej zmiany. Zrobiono rewers w nieużywanym od kilku lat gazociągu transbałkańskim. Gazociąg transbałkański przesyłał gaz z Rosji na południe, aż do Grecji to sięga. On był nieużywany od kilku lat i spowodowano, że gaz może płynąć z południa na północ. Dzięki temu Mołdawia jest w stanie kupować gaz na przykład płynący z Azerbejdżanu czy gaz LNG z gazoportów w Grecji. I obecnie mamy taką sytuację pod tym względem, że Republika Mołdawii zużywa tylko ten gaz kupowany ze źródeł innych niż Rosja. Natomiast gaz kupowany od Gazpromu idzie tylko do Naddniestrza i na tę elektrownię. Mołdawia dzięki temu ma tańszy prąd. I tak naprawdę w tym momencie, jeśli Rosja by zaczęła znowu zniżać dostawy gazu, to uderzyłaby interesy w swoich, powiedzmy, protegowanych w Naddniestrzu. To się stało w ostatnich tygodniach i to zaczyna być, społeczeństwo zaczyna to dostrzegać. Jednocześnie oczywiście są takie grupy społeczne, które z przyczyn pewnie kulturowych takich, tak, tożsamościowych, no chcieliby z tą Rosją, nie widzą świata innego niż swojego miejsca w świecie, gdzie indziej niż w Rosji, ale tych ludzi jest już naprawdę, naprawdę coraz mniej. Tak jak jeszcze niedawno oceniało się, że to może być około 20% społeczeństwa, to teraz jest to pewnie około 10%, albo może jeszcze mniej. Tutaj bardziej to są dywagacje, a nie jeszcze jakieś takie wyniki badań. Natomiast no jest duża na pewno grupa ludzi takich zaniepokojonych, wystraszonych, którzy stwierdzają, że no, wielka polityka nam może tylko zaszkodzić, my jesteśmy małym, słabym państwem i powinniśmy po prostu dogadywać się ze wszystkimi, tak żeby u nas było spokojnie, więc jakby i to wykorzystuje na przykład Shore, mówiąc społeczeństwu, że Maja Sandu i PAS gra na interesy Zachodu, Berlina, Brukseli, Waszyngtonu, a nie wasze, prostych ludzi. Gdyby dbała o wasze interesy prostych ludzi, to dogadałaby się z Moskwą, byśmy mieli tani gaz i byłby spokój. Byłby spokój i byłaby ciepłe kaloryfery.
Skąd to znamy? Panie doktorze, pojawia się też również przeorientowanie polityki bezpieczeństwa i hasła o tym, że Mołdawia mogłaby być zainteresowana przystąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To już duże deklaracje.
Znaczy, te deklaracje tak nie padły, one tak nie brzmiały, ponieważ poukładajmy sobie pewne fakty. Republika Mołdawii jest państwem neutralnym. To jest wpisane w konstytucję mołdawską, więc ewentualnie przystąpienie do jakiegoś sojuszu wymagałoby zmiany konstytucji i ta neutralność jest takim bardzo ważnym elementem kultury politycznej, takim pewnym mitem w kulturze politycznej. Dla wielu, dużej części społeczeństwa jest czymś ważnym, ponieważ przez lata politycy powtarzali, że to jest coś ważnego, coś co gwarantuje jakby bezpieczeństwo. I po rosyjskiej inwazji na Ukrainę mołdawski rząd zaczął niewątpliwie jeszcze bardziej spróbować zbliżać się do do Zachodu, do NATO pod względem bezpieczeństwa, chcąc korzystać na przykład z jakichś dofinansowania, tak, czy też ze sprzętu zachodniego. I ostatnio w wywiadzie, w rozmowie z Politico, Maja Sandu powiedziała, że toczy się poważna dyskusja w Mołdawii na temat przyszłości tej bezpieczeństwa i że rozważa się to, żeby w przyszłości być może pojawi się potrzeba przyłączenia się do większego sojuszu. Więc nie użyła słowa NATO pewnie celowo, no dlatego, żeby, że to jest coś, no to może zadziałać dla wielu jak takie, to jest włożenie kija w mrowisko. Znaczy to i tak już to, co powiedziała, to było włożenie kija w mrowisko, a gdyby użyła słowa NATO, to ten kij byłby jeszcze bardziej, jeszcze większy i pewnie podpalony, można by, żarzący się. Wczoraj mieliśmy wypowiedź ministra spraw obrony, który właśnie próbował to łagodzić, tak, mitygować, mówić właśnie, że przecież my nie mówimy nic o NATO, Mołdawia w ogóle nie jest obecnie gotowa do wstąpienia do NATO, bo to by wymagało od nas wielu reform, zmian i tak dalej, więc to nie jest teraz temat, że pani prezydent powiedziała o większym sojuszu, a przecież są różne sojusze i tak dalej. Z drugiej strony wywołało to oczywiście nerwową, taką ostrą reakcję zarówno Rosji, jak i sił opozycyjnych, no, które no właśnie czy to oskarżają PAS i Maję Sandu o próbę, znaczy podgrzewanie sytuacji społecznej w Mołdawii, tak, konfliktów, niepokojów społecznych, czy też nawet mówią o tym, że znowu straszą jakby zjednoczeniem z Rumunią. To znaczy, mówią, że przecież Mołdawia nie może wstąpić do NATO, bo jest państwem neutralnym i konstytucji raczej się nie uda zmienić, więc pewnie Maja Sandu i jej rząd będą chciały wstąpić do Rumunii i w ten sposób po prostu przyłączyć się do NATO. To jest taki temat no bardzo trudny, ponieważ gdyby mnie pan zapytał rok temu, czy Mołdawia wstąpi w najbliższych latach do NATO, to bym powiedział, że na pewno nie. Obecnie dynamika jest dużo większa. Na pewno społecznie to będzie trudne do przepchnięcia, że tak powiem. W takich dużych badaniach z jesieni, to jest w takim barometrze opinii publicznej, to jest takie duże badanie robione dwa razy w roku, chyba nadal najbardziej takie wiarygodne badanie opinii publicznej w Mołdawii. Tam za wstąpieniem do NATO jest, opowiadało się 22% społeczeństwa. To i tak jest dużo. A jakby doliczyć do tego głosy diaspory, to pewnie by było, doskoczyłoby to jeszcze gdzieś może nawet do 40, no ale gdyby taki temat pojawił się teraz, to na pewno byłby to gorący temat społeczny, moglibyśmy się spodziewać ostrych wystąpień na przykład w Gagauzji czy na północy kraju, na pewno Rosja by próbowała to rozegrać. No trudno też sobie wyobrazić wejście do NATO w sytuacji, gdy na terenie Republiki Mołdawii stacjonują rosyjscy żołnierze w Naddniestrzu, więc oczywistym jest, że przyłączenie się do NATO nie będzie możliwe bez wcześniejszego rozwiązania kwestii właśnie stacjonowania rosyjskich żołnierzy w Naddniestrzu. Więc to nie jest temat na pewno, który teraz się jakoś błyskawicznie rozwinie. To jest, myślę, Maja Sandu chciała wysłać taki sygnał zarówno dla zachodnich sojuszników, że my co prawda nie jesteśmy, nie możemy, ale jesteśmy z wami jakby i chcemy być z wami, oraz taki balon próbny do społeczeństwa. Tak? Zobaczyć, jaka będzie reakcja po stronie społecznej i to jest takie próbowanie, tak? Więc nie wykluczam, że tak naprawdę no w perspektywie kilkuletniej, gdyby nie było tego problemu naddniestrzańskiego i rosyjskich żołnierzy tam, to faktycznie mógłby tu nastąpić duży zwrot, ale na razie jest to jest jeszcze wszystko w sferze retoryki.
Bo jeżeli chodzi o potencjał właściwie militarny, obronny Mołdawii, on jest jakiś?
No, znaczy, no, jakiś to pewnie jest, ale jest bardzo znikomy. To znaczy, no, Mołdawia, tam armia to jest około 5000 żołnierzy, ale no, przez lata zupełnie niedoinwestowana, bez sprzętu. No, teraz otrzymują wsparcie z Zachodu, tam różne rodzaje uzbrojenia, ale to i tak jest to znikome. Więc tak naprawdę to, no, zależy oczywiście o czym mówimy, ale w starciu na przykład, no, nie wiem, z armią rosyjską, nawet jeśli mamy teraz o niej zdanie niezbyt wygórowane, to też no to ten potencjał jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo znikomy. Tego nie można porównać nawet do części potencjału armii ukraińskiej.
Ale sama taka dyskusja na temat bezpieczeństwa na gruncie społecznym funkcjonuje wśród Mołdawian?
Tak, funkcjonuje, z tym, że jest ona taka bardzo trudna, bardzo zmitologizowana. Tak jak powiedziałem, ta neutralność stała się takim hasłem, którego przez lata nie można było ruszać, podważać. Tak? To było trochę jak zaklęcie takie, tak? Zaklęcie w kulturze politycznej, które miało, do którego wielu ludzi się przywiązało, tak? Rozumiejąc, że to jest coś, co nam daje bezpieczeństwo. No i teraz ta dyskusja się zaczyna, oczywiście w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, i to na pewno będzie jedna z trudniejszych dyskusji.
Dzisiaj słowo o Mołdawii, o rzeczywistości. Doktor Piotr Oleksy, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.